Ludzie i pieniądze.
A z nami goście Mateusz Marmołowski, EduSens i Szczepan Sakowicz, członek zarządu Kainos w Polsce i Kainos UK. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Z raportu People at Work 2023 przywołanego przez Spidersweb wynika, że spory odsetek Polaków uważa, że ich praca i zawód są nie do ruszenia przez zmiany technologiczne czy sztuczną inteligencję. 22% ponad polskich pracowników twierdzi, że w przyszłości ich branża będzie odporna na zmiany. Największą grupę, która ma takie przekonanie, stanowią osoby w wieku 55+. To jest aż 45%. Natomiast minimalnie więcej ankietowanych, 22,7% już teraz stara się przybranżowić z powodu braku perspektyw dla zawodu, który wykonują obecnie, i w tej grupie najwięcej takich deklaracji, 25% ponad było ze strony najmłodszego pokolenia na rynku pracy w wieku 18-24 lata. Wynika z tego, że Polacy raczej nie boją się, że technologia zabierze im pracę, i czy to jest słuszne założenie, i też jak obserwują panowie i swoje środowisko, a także nawet znajomych i sąsiadów, jakie oni mają w tej sprawie postrzeganie?
Ja myślę, że
Mateusz Marmołowski.
Że takie sytuacje miały już miejsce w przeszłości, wchodziły nowe technologie. Pojawił się prąd, pojawiła się łączność i za każdym razem były takie obawy, że pewne zawody znikną. I tu mamy podobną rewolucję nadchodzącą i właściwie zwykle kończy się tak, że te zawody nie znikają, tylko się zmieniają. To znaczy, jeśli wcześniej ludzie wykonywali coś ręcznie, teraz pojawia się maszyna, to ludzie zaczynają pilnować tej maszyny, sterować tą maszyną lub wykonywać dodatkowe czynności. Świat też idzie do przodu i właściwie wydaje mi się, że chyba bardziej ta technologia pozwoli na zwiększenie skali produkcji czy obsługi, aniżeli żeby zastąpić ludzi. Także jedyne, co powinniśmy robić, to edukować się i w każdej branży właściwie, w której działamy, jest pewnie pole do tego, żeby się do tej technologii przyzwyczaić. Na pewno nie należy negować tej technologii i na pewno nie należy się jej tak strasznie obawiać. Trzeba być po prostu czujnym i reagować na bieżąco.
Szczepan Sakowicz?
Ja mam informację od jednej z dużych firm, która sprzedaje tą właśnie generatywną sztuczną inteligencję opartą na dużych modelach językowych. To jest trochę długa nazwa, ale tak po polsku się mówi. I ta firma wycenia produkt dla powiedzmy kilkutysięcznego klienta. Każdy pracownik może je używać do 10 razy dziennie na $1 000 000 rocznie. Czyli $1 000 000, 4,5 miliona złotych. Średnia krajowa w Polsce 7 000 zł miesięcznie, czyli tak jakby dodać do tej kilkutysięcznej firmy 45 nowych pracowników. No i teraz pytanie, czy to dużo, czy mało. Z jednej strony wydaje się, że $1 000 000 to sporo, ale z drugiej strony tak naprawdę wartość, którą ta firma przedstawia, może zostać zastąpiona przez tylko 45 osób. Tak więc wydaje mi się, że ciągle to jest duża pomoc i jak ktoś umie wykorzystać i ma fajne pomysły, może zastosować do pracy, ale tak jak kolega wspomniał, bardziej do rozszerzenia swoich możliwości, dodania pewnych możliwości, ale nie do zastępowania pracowników w tej chwili. Tak więc ja bym podzielał na dzień dzisiejszy, powiedzmy, brak obaw albo umiarkowane obawy Polaków. Z drugiej strony to jest coś, co się bardzo szybko rozwija i ta firma, która sprzedaje za $1 000 000, dodatkowo wiem, że kolejka jest pełna i nie ma żadnych rabatów, tak więc moim zdaniem to jest bardziej na zachętę. Ja myślę, że to z każdym rokiem się będzie zmieniało i to, co zawsze mówię w tej audycji, że może sztuczna inteligencja w tym momencie nie zastąpi pracownika, ale pracownik, który używa sztucznej inteligencji, na pewno zastąpi takiego, który jej nie używa.
Ja podam Państwu prosty przykład. Mamy autorską technologię, spółka BrainScan, z Gdańska, która w teorii zastępuje radiologów, czyli za pomocą sztucznej inteligencji ocenia badania radiologiczne z tomografii komputerowej mózgu. I oczywiście na początku były obawy lekarzy, że ta technologia ich zastąpi. Okazuje się, że technologia po prostu pozwala im zwiększyć jakość ich pracy, przyspieszyć, bo ilość tomografów komputerowych, ilość pacjentów potrzebujących diagnozy jest tak duża, że po prostu gdyby tej technologii nie było, to każdy z nas czekałby na wyniki dużo dłużej. Także i ta technologia myślę, że przez wiele, wiele lat nie zastąpi tych lekarzy. Ona po prostu powoduje, że są bardziej efektywni albo że po prostu dostarczają wyższej jakości usługi.
Z tych badań, które przytoczyłam, wynika też, że najmniej tych zmian wpływu na rynek pracy technologii czy sztucznej inteligencji boją się osoby w wieku 55+. Z czego to może wynikać? Czy to jest kwestia niezrozumienia tego, jak zmiany idą do przodu, czy doświadczenia? Tyle się w życiu uczyłem, że to też opanuję.
Tak, myślę, że doświadczenie właśnie tych historii przeróżnych, gdzie mówiło się o tym, że już jest koniec tego, koniec tamtego i to po prostu z tego wynika. Ludzie starsi są zwykle ludźmi doświadczonymi i mądrymi i wiedzą, że takie rwanie się i szybkie skręcanie swojego życia w inną stronę, bo pojawił się jakiś news, nie jest potrzebne. Mhm.
Jak najbardziej się zgadzam. Myślę, że też to jest coś takiego, że jednak jak pracujemy, jak mamy 50 lat, pracujemy w swojej firmie, nie wiem, 20-30 lat i ciągle tam jesteśmy i mamy ugruntowaną pozycję, to po prostu wiemy, jak ta firma pracuje, wiemy, jak zarządzać ludźmi, co jest naszym takim sekretnym sosem w tej firmie, jak rozmawiać z klientami, jak robić pewne rzeczy. I wtedy pracownik z tak ogromnym doświadczeniem nie ma sztucznej inteligencji, którą można łatwo wyuczyć, żeby zastąpiło to wszystko, co ta osoba robi. Tak więc akurat moim zdaniem ten brak obaw jest trochę zrozumiały.
Natomiast powinni ją rozumieć i używać tych narzędzi, bo te narzędzia spowodują, że ich praca...
Tak jak mówimy, tak jak pana przykład radiologów, nie zamykać się, nie upierać się tempo, prawda, że to na pewno nie zmieni i w ogóle nie chcę tego rozumieć, bo to nie dla mnie, tylko próbować aplikować i te systemy właśnie eksperckie wspomagania naszej pracy, żeby przynajmniej wiedzieć, jak to użyć.
A jak panowie obserwują ludzi w różnym wieku, czy podejście tych starszych, tam 50-55+, jest właśnie takie bardziej otwarte dzisiaj, czy oni jednak tutaj mają jakąś zaporę w mózgu i się boją tej technologii nowej?
To szczerze mówiąc, im większa wiedza, im większe doświadczenie, tym większy opór. Ja widzę taką zależność. Czyli najlepiej wykształceni lekarze stanowią największy opór dla nowej technologii. To oczywiście jest uogólnianie, nie wszyscy, natomiast w dużej mierze tak się dzieje. A jeśli chodzi o młodych ludzi, to widzę gigantyczną różnicę w podejściu do pracy. To znaczy starsi faktycznie rozumieją, co to jest praca, po co jest praca i że ona jest ważna w życiu. Młodzi zupełnie inaczej do tego podchodzą i trochę się boję, że ta sztuczna inteligencja spowoduje, że tym bardziej nie będą już myśleć o sobie jako o osobie, która ma cokolwiek wykonywać, tylko bardziej jakie narzędzia wykorzystać, żeby wyręczyć ich i zyskać jeszcze więcej czasu dla siebie. Pytanie, która droga jest lepsza? Czy ta nas, pracoholików, czy ta młodych ludzi wysoko wypoczętych?
Szukających balansu. Proszę bardzo.
Ja powiedzmy mam takie przykłady bardzo, bardzo różne, bo ja trochę jestem ewangelistą właśnie ChatGPT i radzę wszystkim, żeby przynajmniej spróbować. I mój nauczyciel niemieckiego jest po 60 i któregoś razu mówię, no to choć próbujemy tego. I generalnie w ciągu 2 minut zapytałem ChatGPT po niemiecku, żeby mi stworzył test wyboru z czasownikami nieregularnymi. 3 sekundy jest test, później z testu wyboru na jakiś inny, powiedzmy, Luken test, 3 sekundy jest to wygenerowane. Był w szoku i od tego czasu zaczął używać do na przykład tworzenia, powiedzmy, testów czy ćwiczeń na lekcje, czy innych rzeczy. Moim zdaniem dla wielu ludzi, jeżeli ktoś im pokaże, powiedzmy zaufany, jak to się używa, że nie taki diabeł straszny, ja myślę, że oni zaczną używać i znajdą w tym wartość.
A z czatem GPT, jeśli już został przywołany, walczą już redakcje dziennikarskie i zaopatrują w specjalny kod swoje treści, dzięki czemu czat GPT nie będzie mógł z tych treści korzystać. Czy to jest dobra droga?
Moim zdaniem nie, bo to jest zamykanie się na wszelką technologię. Oczywiście był też przykład szkół, które zakazywały dzieciom korzystania z technologii, a skoro to ma być nasza przyszłość, no to nie można, zwłaszcza w szkole, zamykać się na nowe technologie. Trzeba po prostu umieć ich używać. I w momencie, kiedy dziecko jest w stanie wygenerować, czy redaktor jest w stanie wygenerować sobie gotowy tekst, no to jego praca też będzie się modyfikować, bo będzie oparta choćby o potwierdzanie źródeł, o weryfikację, o jakieś wygładzenie językowe. Wiadomo, że ta technologia będzie coraz lepsza, natomiast no, trzeba znaleźć rozwiązania, które pozwolą na wykorzystanie tej technologii, bo konkurencja też będzie z niej korzystać, więc takie zamykanie się na użycie narzędzi, myślę, że to jest krótkowzroczne.
Mhm. Właśnie to jest ciekawy punkt widzenia, jakby... No, jest taki trochę filozoficzny problem. Ja nie wiem, jak na niego odpowiedzieć, bo temat jest taki, że każdy ChatGPT, nawet ten czwarty, ten najnowszy, przeczytał cały internet do września 2021 roku, czyli zapytamy o wydarzenia polityczne z tego roku, on nie będzie wiedział. No, pytanie jest takie, jeżeli ktoś coś stworzył, to ChatGPT to przeczytał i teraz jakby jest, nie wiem, napisałem książkę, jeżeli ją sprzedawałem, no to ktoś ją kupił, przeczytał i może tej wiedzy użyć do zrobienia czegokolwiek. Pytanie, czy jak napisałem książkę, a ChatGPT, czy jego producent ją kupił i przeczytał i później używa tej wiedzy dla milionów ludzi na całym świecie, czy to jest fair? Czy on może powinien tą książkę kupić za o wiele drożej niż ja sprzedawałem zwykłemu człowiekowi składającemu się z białka? No jeszcze inna ekstremalna sytuacja, że jakimś sposobem ChatGPT przeczytał tą książkę, bo była w domenie publicznej trochę nielegalnie, ktoś opublikował czy jakieś fragmenty, czy inne rzeczy. Tak więc ja jakby nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Są tysiące pozwów w sądach, szczególnie w Stanach Zjednoczonych. Czy jeżeli ChatGPT przeczytał coś, co było w domenie publicznej, ktoś to stworzył, ma do tego prawo, czy jak ChatGPT, czy inny model językowy to zmienił, czy na tej podstawie stworzył coś innego, czy należą się komuś jakieś odszkodowania i tak dalej. Skala problemu do rozwiązania jest ogromna.
No ja się tak zastanawiałam, że jeśli ChatGPT uczy się na bieżąco, no na razie tam miał dostęp, tak jak pan powiedział, do 2021 roku do treści, no ale kiedyś to trzeba będzie zacząć rozszerzać. No i jeśli się będzie uczyć dalej na bieżąco i nie dostanie dostępu do wartościowych treści, no to korzystając z całego cyfrowego śmietniska stworzymy potwora.
On już w tej chwili był moderowany, bo ta technologia, generalnie ten spór o prawa autorskie jest istotny i on już trwa wiele, wiele lat z uwagi na to, że ogólnie sztuczna inteligencja, to jeśli państwo nie wiedzą, to właściwie sztuczna inteligencja bazuje na danych. To znaczy, czegokolwiek byśmy nie chcieli nauczyć komputera, potrzebujemy gigantycznej ilości danych. Czy chcemy, żeby auto samo jeździło, czy żeby zdjęcia radiologiczne nam algorytm oceniał, tak jak lekarz. Po prostu musi ich zobaczyć setki, tysiące albo miliony. I podobnie jest w przypadku czata GPT, tylko że sieć nie ma swojego rozumu i trzeba ją odpowiednio ukierunkować. I największe pieniądze, jakie w OpenAI, czyli ta organizacja, która stworzyła GPT, wydała, to była moderacja, czyli ręczne testowanie, ukierunkowywanie, blokowanie, dopisywanie takich rzeczy, jak w każdej odpowiedzi pamiętaj, to nie jest porada prawna, skonsultuj się z prawnikiem i tak dalej. I tu jest pewien kłopot, żeby na bieżąco, czyli najnowsze newsy z wczoraj, z przedwczoraj, z Twittera, wiemy, jak internet dzisiaj wygląda, ile tam jest różnych informacji. Każdy jest teraz redaktorem właściwie w dzisiejszych czasach i ciężko jest rzetelnie zweryfikować jakość tej informacji i myślę, że tu to nie będzie takie proste. To znaczy ciężko będzie samej technologii ocenić wiarygodność danych, a już na pewno jest to dla nas pewnie przerażające, jeżeli technologia ma oceniać, kto mówi prawdę, a kto nie, bo wiemy, jak to się może skończyć.
No właśnie, a propos pani punktu o stworzeniu potwora. Może to nie będzie potwór, może po prostu to będzie ktoś taki, kto wie wszystko i nic. Ktoś, kto czasem mówi prawdę, czasem nie, bo tak jak pan wspomniał, nauczył się na podstawie danych, które nie były zweryfikowane, pomimo moderacji, pomimo tego, że firmy próbują pomagać mu się uczyć, blokują odpowiedzi, które są nieetyczne, nielegalne i tak dalej, to jednak to jest tylko kontrolowalne do pewnego stopnia. Moim zdaniem przyszłością są takie duże modele językowe, które organizacje i firmy będą uczyć na swoich sprawdzonych danych. I to jest trend, który się coraz bardziej staje popularny, czyli ta sztuczna inteligencja, ten model wyuczył się na całym internecie do pewnego stopnia, ale później uczy się na danych, które mamy w danej firmie i kontrolujemy jego proces nauki w 100% i wtedy też nie do końca, ale w dużym stopniu możemy polegać na takiej sztucznej inteligencji, że została wyuczona, powiedzmy, na prawdzie.
No i będziemy obserwować, jak to wszystko wygląda i nie jeden raz pewnie do tematu wracać. Teraz kolejny. NASK, czyli Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, ostrzega przed kampanią, w której wykorzystywany jest motyw rekrutacji do znanych firm. CERT Polska obserwuje kampanię, w której właśnie przestępcy podają się za przedstawicieli HR-u lub menadżerów do spraw rekrutacji. No i udają, że rekrutują do danej konkretnej firmy, a ich celem jest wyłudzenie danych i pieniędzy. Najpierw z potencjalną ofiarą kontaktuje się fałszywy przedstawiciel HR-u lub fałszywy menadżer do spraw rekrutacji, zachęca do kontaktu przez komunikator WhatsApp, a następnie kieruje rozmówcę na fałszywe strony internetowe. No i te albo zainfekują sprzęt ofiary, albo po prostu ofiara poda swoje wszystkie dokładne dane, które mogą posłużyć do różnych przestępstw. To jest przestępstwo wyjątkowo perfidne i pewnie bardzo trudno jest zweryfikować, czy ogłoszenie, które czytamy teraz gdzieś w sieci o pracę, pochodzi od firmy konkretnej, czy od oszusta. Jak się przed tym bronić? Czy to w ogóle możliwe?
Jest kilka metod. Po pierwsze, trzeba zweryfikować tą firmę, czy ona faktycznie istnieje, czy to tylko w tej wiadomości. Chociaż wiadomo, że jeśli ktoś chce to przeprowadzić, nie wiem, czy można takiego słowa użyć, jako profesjonalne oszustwo, no to pewnie może tą stronę przygotować. Natomiast ja osobiście sprawdziłbym po prostu w internecie, czy o tej firmie coś się pisze, gdzie się widać, nie tylko na jej stronie
internetowej. Ale oni się podszywają pod bardzo znane firmy.
No w tym momencie jeszcze łatwiej to zweryfikować, bo to jest tak jak z bankami, czyli banki często już uczą nas teraz, że jeśli ktoś dzwoni z banku, to należy się przeprosić, rozłączyć się, zadzwonić do banku i zapytać, czy faktycznie bank dzwonił. I tu chyba tak samo dobrze by było zrobić. No wiadomo, że nie jest to standardowy sposób postępowania większości osób i to są emocje, ludzie szukają pracy, czasem przez dłuższy okres czasu, więc jakby te emocje przejmują górę i przez stajemy myśleć logicznie, też nie spodziewamy się, że ktoś nas chce oszukać akurat w ten sposób. Także dobrze, że o tym mówimy. Jedyna metoda, jaką znam, to po prostu być coraz bardziej czujnym. Bo równie dobrze ta rzeczona wcześniej sztuczna inteligencja może nas robić w konia w przyszłości i różne wyzwania nam rzucać, udawać czyjeś głosy, podsyłać wideo z osobami, które nie istnieją lub osobami, które tego wcale nie powiedziały. Także właśnie takie problemy będą stać przed nami. No należy być czujnym i weryfikować, dzwonić, pytać i potwierdzać.
Mhm.
Jak najbardziej się zgadzam. Jeżeli w naszej pracy uczciwej możemy używać sztucznej inteligencji, żeby się wspomóc, to dlaczego już oszuści nie mogą jej używać po pewnych modyfikacjach, żeby też jeszcze bardziej być efektywnym w swojej pracy? Chociaż przyznam, trochę się uśmiechnąłem, jak pani wspomniała o tym, bo ja dostałem takiego SMS-a w zeszłą sobotę. I zaczyna się tak. Jestem HR w Optima HR i szukamy osób w wieku 20+ w Polsce. No i tak dalej, i tak dalej. Czyli no, generalnie to taki jest nie polski, a polskawy język, to jest wiadomość dziwnego adresu e-mail wysłana do 10 innych numerów telefonu, tak więc no, oczywiście zachęca do kontaktu na WhatsApp, śmiesznie, bo dokładnie jak pani powiedziała, dostaje takich wiadomości mnóstwo, tak więc no, to akurat jest bardzo proste do zignorowania. No tak jak kolega wspomniał, trzeba być czujnym, nie klikać w głupie linki i sprawdzać, odzwaniać czy to do banku, czy do tej firmy, weryfikować, bo będzie teraz lawina tego typu oszustw niestety.
Będzie też lawina, wejdę w słowo, bo był duży wyciek danych z Duolingo niestety i osoby, które korzystają z tego programu do nauki języków obcych, lepiej żeby sprawdziły, bo są takie miejsca, gdzie można sprawdzić, czy wyciekł chociaż ich adres mailowy. Okazało się, że mój wyciekł.
A wydaje mi się, że mój telefon chyba wyciekł, bo właśnie patrzę specjalnie, z ciekawości sprawdziłem i widzę rzeczywiście w SMS-ach wczoraj o 4 rano, no jest wiadomość, że ktoś szuka do pracy młodych ludzi powyżej 24 lat w Polsce.
Ale i faktycznie proszę, zaprasza mnie, do panów.
Faktycznie zaprasza mnie na WhatsApp, więc dokładnie ta historia.
Proszę uważać i być ostrożnym, a jak jest już tam WhatsApp w środku, to tym bardziej. I więcej niestety nie porozmawiamy, bo czas nam się skończył. Bardzo serdecznie dziękuję. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Mateusz Marmołowski, EduSens i Szczepan Sakowicz, członek zarządu Kainosy w Polsce i Kainosy w UK. Basia Kopaczewska audycję realizowała, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia. Udanego weekendu.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję państwu.
Ludzie i pieniądze.